z rodziną mi do twarzy.
Wracamy do naszej rozmowy w studiu Radia Doksa. Dzisiaj jedzenie króluje, oczywiście tylko w słowach, znaczy niestety tylko w słowach, bo pewnie coś byście przekąsili i mam nadzieję, że nie jeden nasz słuchacz coś dobrego sobie przekąsił w czasie słuchania tego programu. Dzisiaj w studiu Radia Doksa Joanna Gruszka, dietetyk kliniczny, Katarzyna Szarometa, Dorota Różycka i Mirosław Kopyto. To nasi goście 774526637. Można do nas zadzwonić, włączyć się do rozmowy. Można też do nas napisać rodzina@doksa.fm. Wiele powiedzieliśmy już o nawykach, o kształtowaniu, o zmianach i tak dalej, ale teraz zapowiedziałam, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o takich modach i trendach. One się zmieniają, tego jest dużo. Ja mam wrażenie, że czasami robi się taki bałagan, że w zasadzie już nie wiemy, czym się kierować. Są mody, raz szkodzi to, innym razem znowu winowajcą wszystkich naszych schorzeń jest jakiś inny składnik. Jak się w tym wszystkim poruszać, żeby nie zatracić zdrowego rozsądku, żeby nie zaszkodzić sobie po prostu? Czy są tutaj jakieś takie wytyczne zasady, czy kierować się tym, jak my się czujemy? Jak tu działać w ogóle?
No nie jest proste pytanie i odpowiedź też nie jest prosta. Faktycznie z tymi zaleceniami różnymi jest bałagan. Co chwilę słyszymy coś nowego, jak powstają jakieś nowe książki. Ja myślę, że są takie oficjalne zalecenia, które daje nam Instytut Żywności i Żywienia, czyli takie zasady racjonalnego żywienia dla Polaków. Jeżeli szukalibyśmy jakiegoś jednego dietetycznego drogowskazu. Natomiast tak naprawdę trudno wskazać jedną idealną dietę dla nas wszystkich. Nie ma tego. Czyli ja myślę, dlatego jest taki problem, dlatego że jednak oprócz tego, że bierzemy pod uwagę jakieś nasze indywidualne preferencje, no to przede wszystkim bierzemy pod uwagę stan zdrowia i powiem tak, jak jesteśmy zdrowi, mamy większą bezkarność w tym, co jemy, chociaż tak zdroworozsądkowo powinniśmy zwracać uwagę na to, co kładziemy na nasz talerz, bo dobrze skomponowane jedzenie, zjedzone teraz, chroni nas przed wystąpieniem choroby w przyszłości. Nie? Czyli to jest taka najtańsza, najskuteczniejsza prewencja. Natomiast jeżeli już dotyczy nas jakaś konkretna choroba, no to wtedy ta dieta już ma więcej takich wskazań, których musimy się trzymać. Także nie ma jednej idealnej diety dla wszystkich.
Mieliście kiedyś taki moment, czy mieliście, w którą drogę pójść, za czym podążać? Kasia kręci głową, że nie. Jadła śląską kuchnię, szczupła, żadnych problemów z wagą. Po prostu.
Ja nie mam problemu, jeżeli jestem głodna o 22, ja idę do kuchni i jem o tej 22, tak?
No zazdrościmy ci, Kasiu, no.
Po ale prostu trochę się przytyło.
Bezkarności.
Mówiłaś o tych modach, o rozmaitych i mnogości wskazań, prawda? Wiesz, no myślę, że w tej chwili wszyscy mamy szeroki dostęp do informacji, jesteśmy zalewani informacją, ale te informacje są bardzo pobieżne i z tego właśnie powodu one wprowadzają pewien chaos, bo żeby zrozumieć tak naprawdę, co do nas mówią naukowcy, musielibyśmy po prostu więcej wiedzieć. Tak? Czyli musielibyśmy zrozumieć, o co chodzi tak naprawdę z tym cholesterolem i dlaczego jedni mówią, że można jeść jajka, a drudzy mówią, że absolutnie jajek jeść nie można. Dlaczego jeszcze włącza się do tego...
Znalazłaś swój sposób na to, żeby się nie
pobłądzić. Ja po prostu dużo czytam. Lubię to, lubię wiedzieć. I oczywiście są badania, które mogą wzajemnie sobie jakby przeczyć pewne doniesienia naukowe. Jest to takie duże badanie chińskie, które Campbell zrobił. Dobrze pamiętam nazwisko pani dietetyk kiwa głową, że się nie pomyliłam. I oni odkryli, że badając bardzo dużą populację w Chinach, że istnieje bardzo istotna korelacja między spożywaniem nabiału i mięsa, czyli nadmiarem białka w diecie, a pewnymi chorobami, które w tej chwili, no, cywilizacyjnymi. No ale przecież mówi się też o tym, że to właśnie węglowodany nam najbardziej szkodzą, że to właśnie one rozkręcają insulinę i napędzają w nas takie jakieś metaboliczne sprzężenia, które mogą po latach prowadzić do cukrzycy.
Dlatego to pytam, przepraszam, że ci wejdę słowo, bo za chwilę się może pojawić pytanie, że za parę lat będzie się jakby mówiło o czym innym, więc też jakby co jest rzeczywistym problemem, a co jest...
Wiesz, ja myślę, że po prostu, jeżeli się człowiek nie chce pogubić, to powinien się kierować jakimś swoim zdrowym rozsądkiem i samoobserwacją. Jeżeli ja wiem, że w mojej rodzinie my jesteśmy wszyscy obciążeni jakoś tak, dużo osób choruje na cukrzycę i jeżeli ja widzę, prawda, że jeżeli zjem w sposób nieodpowiedni, to się źle czuję albo nie dopilnuję, no to wtedy reaguje, modyfikuje swoją dietę pod tym kątem.
Tu myślę, że dotknęłaś też chyba takiego sedna, o którym warto w audycji rodzinnej powiedzieć, że czasami warto po prostu popatrzeć sobie na swoją mamę, tatę, babcię, dziadka i gdzieś na te takie schorzenia, które szły, bo rzeczywiście warto może mieć gdzieś z tyłu głowy tego typu historię i nie czekać na chorobę, bo to przecież chyba nie o to chodzi, ale...
Ale musimy też jeszcze pomyśleć o tym, że nasi dziadkowie inaczej jedli, że teraz też są inne produkty na rynku.
Tak,
że my
tego
jesteśmy...
oczywiście nie przełożymy, natomiast pewne schorzenia mają podłoże genetyczne i one lubią gdzieś tam pokoleniowo wracać. Jeśli już o tym rozmawiamy, o tym takiej mnogości różnych wytycznych informacji i tak dalej, no to też pojawia się temat, który... Nie wiem, czy jest znakiem naszych czasów, czy on już gdzieś też był przecież wcześniej. Waga, moda, waga i te pewne wytyczne, nie wiem, czy one dotyczą tylko pań, tak, metr na przykład 80, 50 kilogramów i to jest ciągle za dużo. Nie chcę, żebyśmy tutaj wchodzili gdzieś te obszary takich trendów wyznaczanych przez kosmetyczne modelki i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Ale jeśli przychodzi taki moment, nie wiem, czy wy miałyście takie doświadczenia, to też warto chyba podpowiedzieć, żeby jeśli się już bierzemy za odchudzanie, robić to gdzieś z głową i według, przynajmniej pod jakąś opieką, bo czasami taka samowolka może prowadzić do bardzo nieciekawych historii. Macie dziewczyny takie doświadczenia?
Ja
znaczy może nie aż takie
nie
nieciekawe, ale czy
na
w ogóle...
Na nie byłam, natomiast siostry korzystały z różnych diet, z efektami no, zdecydowanie widocznymi. My ogólnie genetycznie jesteśmy obciążeni nadwagą,
znaczy,
otyłością.
Znaczy chyba oprócz siebie, jak już zdążyliśmy...
I oprócz Andrzeja chyba, chociaż brat też ma fobię, siłownia, dieta, płatki samego rana z jogurtem.
Nie fobie, no zdrowe nawyki.
Tak,
dobre,
tak,
no.
Zdrowy tryb życia prowadzi. One to robiły, był na tej diecie ze względu... dla lepszego samopoczucia, tak? One nie pędziły ku modzie, tak? Bo jest właśnie moda na dziewczynę, która ma 1,80 m i waży 50 kilo, tylko one wiedziały o tym, że w pewnym momencie gdzieś ta waga za bardzo drgnęła w górę i one to zrobiły, żeby lepiej się po prostu czuć, tak? Żeby zmieścić się w te ciuchy, które nosiły powiedzmy rok wcześniej, tak? No to zazwyczaj w okresie po urodzeniu dziecka, tak? Gdzieś tam biegły, żeby zrzucić te niezbędne nadwagę, tak, te kilogramy. Moja mama też jest osobą otyłą. Jej będzie ciężko zrzucić te kilogramy, ale też wyznaczyła sobie takie wytyczne, że ona o godzinie 19 nie je, tak. Ona sobie może podjeść jakieś jabłuszko, jakąś pomarańczę. Słodycze są gdzieś wysoko też schowane, nie kusimy, tak?
Nie kusimy. Czyli nie osobiście, ale temat odchudzania
krąży, ale
w rodzinie.
Tak, krąży gdzieś po znajomych, tak, po rodzinie. To jest modny temat teraz, tak? To jest modny temat. Gdzieś te kanony tej mody, tej figury modelki gdzieś tam cały czas krążą.
To tak może też nie do końca, jeśli chodzi o figura i tak dalej. Czasami ja też mam takie doświadczenia ze sobą, ale po prostu źle się czułem w pewnym momencie, tak? Gdzieś mi przybyło tutaj parę kilogramów, ale nie czułem się źle, że spodni nie mogłem zapiąć. Jakoś zawsze sobie poradziłem z tym, ale fizycznie czułem, że się szybciej męczę, trudniej mi coś zrobić, tak? I wtedy podejmowałem jakieś decyzje, że coś rzeczywiście można by z tym zrobić i wtedy starałem się jakoś, no w tej chwili się czuję dobrze.
Szukać różnych rozwiązań.
Tak, no i to wtedy właśnie, tylko mówię, to już nawet, no wiadomo, że ze mnie nie będzie supermodelki.
Męż 80-50 kilogramów. Odpuśćmy myślenie
już
takie.
Już nie urosnę te parę centymetrów, wagi też tak nie zrzucę. Ale mówię, dla takiego własnego samopoczucia, dla lepszego czucia fizycznego siebie.
No, mi jest trudno o tym powiedzieć, ja się nigdy nie odchudzałam. Po prostu nie wyobrażam sobie sytuacji...
Żeby z twoją aparycją jeszcze się odchudzać. My też sobie nie wyobrażamy w takim razie.
No wiesz, ja po prostu kocham sport, kocham ruch, tak? I to mi wystarcza. Nie muszę wprowadzać jakichś takich ograniczeń dietetycznych, ale jako obserwator, tak, w klubie fitnessowym widzę młode dziewczyny, które przychodzą, żeby poprawić sobie samopoczucie, zmienić swój wygląd. I widzę, że te, które robią to z głową, idą do dietetyka, pomyślą o tym, jak jeść, żeby mieć siły na te ćwiczenia, które potem muszą wykonać, bo to też musi być wszystko jakoś tak przemyślane, że one po prostu osiągają po roku spektakularny sukces. I widzę dziewczyny, które robią to z nienawiścią właściwie do siebie, do swojego ciała, obsesyjnie się ważą i pilnują każdego kilograma, nie myśląc o tym, że nie wiem, ciało zdrowe, dobrze odżywione, gęste kości, mięśnie, dużo ważą po prostu i mogą na wadze widzieć niepokojący dla siebie wynik, ale on nie oznacza, że one, i wiesz, to rzeczywiście, no to jest kłopot, to jest kłopot z tym odchudzaniem.
Jakie jest doświadczenie pani gabinetu? Czy zdarzają się takie sytuacje, że przychodzą normalne, tak? Umówmy się, dziewczyny albo też panowie z taką niezdrową chęcią, żeby jeszcze bardziej i jakby oczekują jakiejś cudownego sposobu na to, żeby stracić szybko i dużo i na stałe.
Zdarza się, ale myślę, że już coraz rzadziej, czyli raczej przychodzą osoby, które faktycznie no, mają taką potrzebę albo wskazanie zdrowotne i chcą to zrobić z głową, czyli zakładają, że to troszeczkę potrwa, że połączą dietę z ruchem i że nie będzie takich natychmiastowych efektów. Natomiast no, bywa tak, że muszę faktycznie studzić zapały, kiedy przychodzą młode dziewczyny, które są bardzo szczupłe, gdzieś tam w dolnej granicy normy, jeśli chodzi o wskaźniki BMI, a jeszcze by chciały schudnąć. A najgorsza opcja jest taka, kiedy przychodzi taka osoba jeszcze z rodzicem, no i właśnie mama też potakuje, że no faktycznie być może jeszcze córka powinna schudnąć. To już jest to takie zachowanie na granicy.
Już jak dochodzimy do granicy, gdzie kończy się nam powoli temat naszego programu, a jakby zapowiada się inny, kiedy tutaj rzeczywiście już jakieś zaburzenia jedzenia prowadzą do głębszych problemów. Natomiast to jest też taki moment, znowu piłeczka po stronie rodziców, tak? Jak gdzieś sensownie prowadzić to dziecko i też utwierdzać je w tym, że wystarczy być może ruch, odpowiednie odżywianie i pewnych problemów można uniknąć i jak z tym dzieckiem rozmawiać, żeby ono sobie nie zrobiło krzywdy? Zdarzało się pani, że musiała pani interweniować i gdzieś tłumaczyć, czy po prostu odsyła pani już do specjalistów?
To znaczy nie, no ja jakby w swoim zakresie też jak najbardziej działam i interweniuję, natomiast jak widzę, że są jakieś problemy z zaburzeniami odżywiania, no to obowiązkowo do psychologa. Jak już są takie bardzo poważne zaburzenia typu anoreksja, no to w ogóle bez pracy z psychologiem absolutnie uważam, że dietetyk nie powinien się podjąć takiej pracy.
Sygnalizujemy temat jakby, co powinno zaniepokoić rodziców czy otoczenie najbliższe, jeśli mamy do czynienia, albo jest podejrzenie, że mamy do czynienia z jakimiś poważnymi zaburzeniami jedzenia. Jakie zachowania, jakie reakcje?
No na pewno to, kiedy obserwujemy jakiś taki no, spory spadek masy ciała, kiedy nagle nasze dziecko przestaje z nami na przykład jeść posiłki, bo zawsze jest jakieś wytłumaczenie, że już jadło, albo że już jest najedzone, także no, tego typu sytuacje, albo kiedy wychodzi zaraz po posiłku, czyli też no, oczywiście nie musimy od razu podejrzewać, że coś dzieje się nie tak, ale no, to się jakby składa parę czynników, które sugerują nam, że no, być może powinnam już zainterweniować.
Dobrze jest być wyczulonym na takie sytuacje. Bardzo wam dziękuję.
Jeszcze tylko właśnie to jedno jeszcze rzecz, bo mówimy o takich osobach, które są nadmiernie szczupłe, ale właśnie te dzieci, które są troszeczkę bardziej zaokrąglone, to też jest potrzebne wsparcie rodziców, bo mi się wydaje, że jak mówimy naszemu dziecku, że ono jest wspaniałe, Nie o to chodzi, żebyśmy mówili, że jest wspaniałe i waży 120 kg, ale mamy różną budowę ciała. Niektóre dzieci nie będą wyglądały tak jak smukłe właśnie te obrazki gdzieś tam w prasie, w telewizji. Więc też takie wsparcie, że wyglądasz świetnie, że jesteś piękna, czy jesteś dobrze, tak? Dobrze wyglądasz, że jesteś mądra, że masz inne zalety, no jest istotne, bo właśnie bardzo dużo tych problemów zaczyna się od tego, że dziewczyny są niesłychanie zakompleksione i gdzieś tam szukają, żeby w tym swoim wyglądzie no, polepszyć sobie nastrój i znaleźć rozwiązanie wszelkich innych problemów, które w ogóle nie mają związku z wyglądem. Tak
kwestia
naprawdę.
Otoczenia i reakcji, tak? Zwłaszcza u tych starszych dzieci, grupa rówieśnicza, a Kasiu, jak w twoim przypadku młodszych dzieci, czy spotykałaś się z jakimiś komentarzami na temat Franka?
Nie, może dlatego, że dzieci nie widziały kolegę, tak? Kolegę z przedszkola, nie widziały w nich tych nadkilogramów, tak? U mojego
ale
syna.
Ale ze strony dorosłych?
Ze strony dorosłych? Właśnie to wychodzi to przynoszenie tej czekoladki, tak? Tak dorośli podchodzili do tego.
Czyli nie widzieli problemu.
Nie widzieli problemu. Oczywiście było, że wyolbrzymiam, że ktoś tam wyolbrzymia. To było zrobione dla niego dobra, tak? Mówię, widać teraz postępy, widać wpływ tej diety u Franka, ale nie, mój Franek nie był wytykany, o, idzie grubas, tak? No, albo tutaj masz brzuszek, tak? Najważniejsze, że on też miał tą świadomość, tak? Że on musi schudnąć, że to jest dla niego dobra. Nie, tutaj nie było czegoś takiego.
Czteroletni facet wziął to na katę, zmierzył się z tematem i teraz tylko odcina jakby kupon od tego. Ja jeszcze tylko chciałabym, pani Anno, krótko, jeśli ktoś z naszych słuchaczy gdzieś ma wokół takie osoby, czy może w swojej rodzinie, gdzie niepokoją go pewne sygnały, gdzie szukać pomocy, czy gdzie szukać informacji na ten temat?
No jeżeli to jest dziecko, to myślę, że tak, no można zacząć od pediatry. Mamy poradnię metaboliczną w Opolu i tam też można skorzystać z pomocy. Tam jest pani doktor Górecka. No albo korzystać z pomocy dietetyka. Natomiast no, jeżeli mówimy o takiej pomocy w ramach NFZ-u, no to faktycznie ta poradnia metaboliczna, która jest przy szpitalu ginekologiczno-położniczym.
Warto w takich wątpliwych sytuacjach szukać po prostu informacji, szukać pomocy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jesteście głodni już od tego gadania o jedzeniu, czy nie? No powiedzcie szczerze, teraz o tej 22 będzie kolacja, czy
nie? Będzie.
Będzie spanie.
Zdania są podzielone, to już każdy według uznania, kto czego potrzebuje i jakie ma założenia na dzisiaj, to już proszę sobie. Wybaczcie, ja tutaj nic nie przygotowałam na dzisiaj smakowitego, tylko herbatkę. Joanna Gruszka, dietetyk kliniczny, Katarzyna Szarometa, Dorota Różycka i Mirosław Kopyto, byli dzisiaj gośćmi programu Z Rodziną i do Twarzy w Radiu Doksa. Bardzo wam dziękuję. Jeszcze tylko przypominam szybciutko nasz adres doksa.fm na naszej stronie w zakładce audycje w programie Z Rodziną i do Twarzy. Tam już od jutra będzie możliwość odsłuchania dzisiejszej audycji, a już za tydzień, 1 kwietnia od 20, porozmawiamy sobie o wzmacnianiu więzi w małżeństwie. No, życie małżeńskie, jak wiadomo, to nie sielanka, to nie tylko uśmiechy i romantyczne gesty. Zdarzają się ciche dni, kłótnie i nieporozumienia. To jest normalne, naprawdę. Dzięki umiejętnościom godzenia się i zawierania kompromisów wiele małżeństw staje się takimi trwałymi. Za tydzień moi goście poopowiadają o swoich wypracowanych i sprawdzonych sposobach na to, jak dbać o siebie nawzajem, żeby być blisko i żeby być razem. Zapraszam 1 kwietnia od 20. Dziś już dziękuję za uwagę. Ewa Szendler, do usłyszenia.